Witam Państwa, kłaniam się Wysławie. Proszę Państwa, na gorąco, ja lubię takie sytuacje, kiedy coś mnie podekscytuje, zdenerwuje najczęściej. Niestety najczęściej negatywnie. Niestety, wolałbym, żeby to było pozytywne. Pozytywne podekscytowanie, ale niestety najczęściej są to negatywne sytuacje. A więc na gorąco, pod moim felietonem w Salonie 24 dzieciństwa i młodość Chińczyków nie sposób porównać do naszej. To jest tytuł Salon 24, w którym umieściłem link do swojego felietonu Chińska szkoła jest dramatycznie przepełniona. Odezwał się osobnik DZZD1. Ja abstrahuję od tego, że nie lubię rozmawiać z pseudonimami, ale wszystko jedno. W tym przypadku ten ktoś, bo to nie wiadomo, czy kobieta, czy mężczyzna, napisał: nie ma co tak się zachwycać chińską młodzieżą, już pan zapomniał o rewolucji kulturalnej. No właśnie. I to jest jakby punkt wyjścia do tego felietonu. A proszę Państwa, będę się zachwycał chińską młodzieżą, a nie dlatego, że oni są jacyś wybitni. Oni po prostu należą do narodu, który jest wybitny. Przez tysiące lat kolejne pokolenia chińskiej młodzieży miały wpajane pewne zasady. To zasady konfucjańskie. Najczęściej konfucjańskie, w 90-kilku przypadkach. Zasady konfucjańskie. I one żyją do tej pory, te zasady. Oczywiście ten współczesny świat je powyginał, jak to się tylko da, poniszczył, pokancerował, ale one istnieją. One istnieją w tych młodych ludziach. I oczywiście i chciałbym tutaj i to jest jakby też punkt wyjścia do tego, co chciałem powiedzieć, bo to nie młodzież, nie dzieci same się wychowują i same się tworzą, same tworzą swój sposób myślenia, a to rodzice, rodzina bardzo szeroko pojęta, to ona decyduje o tym, zresztą i w Polsce, i w Chinach, o tym, co temu dziecku się przekazuje, co to dziecko, czym to dziecko nasiąka. W dzieciństwie, później w młodości. W Polsce nie będę się skupiał na Polsce, bo to jest porażające, przerażające to, co się dzieje w Polsce. Sam mam troje dzieci, które po znalezieniu sobie partnerów same sobie ułożyły życie, no i wygląda na to, że ten ich sposób myślenia, widzenia świata w tej chwili jest zupełnie, kompletnie inny od mojego. No cóż, kompletnie, tak, zupełnie inny, że aż mnie to przeraża. Nie akceptuję tego i w związku z tym mój kontakt z wnukami jest śladowy. A kocham dzieci, bo trudno nie kochać swoich dzieci. Natomiast nie akceptuję tego, co robią. Są tak zwanymi nowoczesnymi Polakami. To jest dla mnie zupełnie nie do zaakceptowania. Widocznie za słabo zwracałem uwagę na to, żeby na parę rzeczy w czasie ich młodości, dzieciństwa. No ale też popełniłem błędy, koniec kropka. Natomiast no akurat tą jedną cechę mają, pracowitość, no bo wbijałem im do głowy, że nigdy nie dostaną żadnych pieniędzy za darmo. Że jak sobie zarobią, to będą miały pieniądze. Ale jak powiedziałem, nie chciałbym się skupiać na polskiej młodzieży i dzieciach. Otóż chińska młodzież i chińskie dzieci, tutaj jest jakby odniesienia może na sprawę rewolucji kulturalnej. Ta osoba, która o tej wspomniała, napisałem o niej o tym, pomieszała, chociaż nie ma jakieś tam problemy, pomieszała kult pracy z ideologią, co jest jedno z drugim, ma się, jedno do drugiego ma się nijak i nie rozumiem, jak można pomieszać kult pracy z ideologią. Sam byłem młody, jeśli chodzi jeszcze o Hunwejbinów, bo ta osoba nie używa tego sformułowania, ale tu chodziło jej o Hunwejbinów. Tak to się nazywała ta młodzież, która wzięła udział, nie mając cienia świadomości, iż bierze udział w walce wewnątrz partii. Bo to była walka Mao z innymi członkami, z ludźmi, którzy byli jego wrogami politycznymi. Więc ta młodzież została użyta jako narzędzie. I teraz chciałbym zapytać się szanownych Państwa, tych starszych, bo młodzi nie mają pojęcia, o czym mówię, ale tych starszych. A co zrobiono z nami? Dokładnie nawet ze mną. Przecież PZPR użył takich durniów jak ja, bo wtedy miałem 17 lat, byłem w klasie licealnej, w klasie maturalnej, liceum, użył takich durniów jak ja do walki wewnętrznej w partii. Mówię o marcu 68 roku i to gówno, które związane jest z marcem 68 roku, czyli ta cała lewizna, Kuroń, Michnik i ta cała inna chłota, a oni nas wyprowadzili na ulicę. Ja byłem na tej ulicy, więc nikt mi kitu nie wciśnie. Ja wiem, dlaczego ja wtedy byłem na tej ulicy. Ja byłem na demonstracjach studenckich w Katowicach i w Gliwicach. I nikt mi pieprzyć nie będzie, że to nie partia. Tak jak w Chinach byli Hunwejbini, którzy oczywiście robili straszliwe rzeczy, ale no niestety to, znaczy po prostu różnica kultur, więc u nas się na całe szczęście tego nie robiło. Tego, co robili Hunwejbini. A tam to przebiegało w sposób znacznie gorszy nawet niż wiele osób a wie o tym, ponieważ ja sporo czytałem na temat tego, co się działo w czasie rewolucji kulturalnej w różnych miejscach kraju. To po prostu była wojna domowa. W niektórych miejscach to po prostu była wojna domowa. Najzwyklej w świecie. Dobra. A więc tu jakby użycie dzieci i młodzieży do rozgrywki partyjnej komuchów, w tym przypadku maoistów, nie było niczym szczególnym, bo w Polsce zrobiono to samo w tym samym praktycznie okresie. W tym samym. No. W Chinach trwała rewolucja kulturalna, oni zapożyczyli pewne rozwiązania z Chin. Zapewne. Wcale bym się nie zdziwił. A bo to aż się narzuca to zapożyczenie. Więc właśnie. Czy ja mam potępiać tych ludzi, którzy wtedy robili rzeczy straszne, tych dzieciaków, tą młodzież, która robiła rzeczy straszne w 60. w czasie rewolucji kulturalnej? Chyba jednak nie. I to nie dlatego, że próbuję jakoś siebie usprawiedliwić, że ja byłem tam wtedy na ulicy. Na całe szczęście mój ojciec mnie wyprostował paskiem, ale mi to tak mi wyprostował tyłek, że przez 2 dni nie chodziłem do szkoły, bo nie mogłem siedzieć. Na całe szczęście mój ojciec mi wyprostował tyłek, a tam nie było komu. Tam nie było komu, bo to stała za tym partia, za Hunwejbinami. W związku z tym pytanie, czy ja tych młodych ludzi, którzy wtedy robili rzeczy straszne, potępiam? Nie, chyba jednak nie. Chyba jednak nie, no nie dlatego, że jestem komunistą, bo jak Państwo wiecie, jestem dokładnie z przeciwnego obozu. Jestem skrajnym prawicowcem. Natomiast więc to w ogóle nie ten problem. Nie ten kłopot. Ja ich usprawiedliwiam dlatego, że byli młodzi. Lub bardzo młodzi. 15, 16, 17 latkowie. To nie było. To właściwie był standard. Więc to były dzieci, którym się wydawało, że dorwały się do władzy. No i robiły rzeczy straszne. Więc to w ogóle, ale to jest w ogóle, to nie ten problem. Nie tam. Ja się zachwycam nad młodzieżą chińską. Mój zachwyt nad młodzieżą chińską bierze się nie stąd, że dzieciaki w różnych miejscach świata, w tym również Chińczycy, podlegali indoktrynacji politycznej, bo my też, ale bierze się stąd, że i my wtedy zupełnie inaczej patrzyliśmy się na pracę, z tym, że im to zostało. A kolejne pokolenia pracowały jeszcze mocniej, jeszcze ciężej, jeszcze wydajniej. I tego efekty widać. U nas coraz było gorzej, coraz gorszy gospodarz był w kraju, coraz gorzej gospodarował tym naszym trudem, naszych rodziców trudem. No i efekt jest taki, że wtedy, o czasach, kiedy ja mówię, to o których teraz mówię, chińskie PKB to była jakaś trzecia część polskiego PKB. A w tej chwili polskie PKB jest dziesiątą częścią chińskiego? Na pewno nie. Dwudziestą częścią chińskiego PKB. No, więc a kto to zrobił? A kto do tego doprowadził? Oczywiście mądre zarządzanie, to po pierwsze. Przepraszam. Po pierwsze mądre zarządzanie, ale najmądrzejsze zarządzanie nie zmieni niczego, jeśli naród będzie leniwy. A dlaczego Stany Zjednoczone tak niesamowicie szły do przodu w latach 40., 50., 60.? Dlaczego tak niesamowicie szły do przodu? Ja pamiętam dlaczego. Bo oni pracowali, tyrali jak woły. Amerykanie, wyobraźcie sobie, tyrali jak woły. Nie socjal, nie było żadnych socjalów. Oni po prostu tyrali. I ja wtedy im tego zazdrościłem, że z tego tyrania mają tak dużo. Bo moi rodzice tyrali jak woły, mój tata tyrał jak woł i nie miał z tego nic. No krzyż, to jest jakiś tam krzyż, no jakieś tam odznaczenie państwo. A więc to jest kwestia nie tylko tyrania, ale jeszcze zagospodarowania tego tyrania. Cały czas powtarzam tą kolosalną różnicę. To rozjeżdżanie się, te nożyce, które się rozjeżdżają. Chińskie nożyce i polskie nożyce. W każdym z tych ramion tych nożyc jest to samo. Są ludzie i jest zarządzanie. W Chinach to zarządzanie jest na przyzwoitym poziomie, może nie najwyższym światem, ale jednak przyzwoitym poziomie. A i tyranie ludzi jest niesamowite. W Polsce to zarządzanie jest złe lub bardzo złe, lub coraz gorsze, i pracowitość ludzi też powoli spada. Aczkolwiek w dalszym ciągu uważam, że Polacy są jednym z najpracowitszych narodów świata. Ja mówię o ludziach, ale ci ludzie za plecami tych ludzi, którzy tyrają, zarówno w Chinach, jak i w Polsce, są ich dzieci, stoją ich dzieci. i te dzieci widzą, obserwują. Ja się abstrahuję od tego, że same muszą uczestniczyć w tym tyraniu, bardzo często. Przede wszystkim w Chinach. A uczą się tego tyrania od przedszkola. A wiecie Państwo, więc jakby kończąc tą myśl, te nożyce to są za każdym razem ludzie. Ludzie zarządzani i ludzie, metody i ludzie. W polskiej stronie tych nożyc zarządzanie i ludzie są coraz słabsi, a po stronie chińskiej tych nożyc zarządzanie i ludzie są coraz lepsi. Coraz mądrzejsi. Ja w pewnym miejscu napisałem, że właśnie też pod tym artykułem, pod tym swoim postem w stronie 24 napisałem, że w Polsce rosną kolejne stracone pokolenia, a w Chinach ludzie rozumiejący konieczność pracy 13 godzin dziennie, 6 razy w tygodniu. I ten tydzień pracy to nie jest mój wymysł. Tak się pracuje w chińskich gigantach. Tak jest. Oczywiście ja nie będę mówił o szczegółach, nie będę mówił, gdzie tak się pracuje. W każdym razie to jest standard w chińskich prywatnych firmach. Gigantach światowych. Myślicie Państwo, że nie ma tego efektów? Jest. Są. W każdym naszym domu są tego efekty. Tej ich tytanicznej pracy. Na koniec przytoczę Państwu przykład z profesora Gawlikowskiego. Lubię przytaczać jego przykład, dlatego że on spędził całą masę czasu w Chinach i to jeszcze w czasach, kiedy te Chiny były bardzo, bardzo biedniutkie. Ale wtedy ludzie tyrali. Znaczy, czas pracy to był nieokreślony. Otóż, któregoś dnia pan profesor Gawlikowski pojechał rowerem gdzieś, wyjechał z Pekinu, no i pojechał rowerem gdzieś tam. Jechał, aż w końcu się zorientował, że trzeba będzie wracać, bo już niedługo będzie ciemno i będzie tragedia. I zgubi drogę i tak dalej. Wracał, już było ciemno, a on w dodatku jeszcze rower mu padł. Był i padł. No i dramat. Nie potrafi sobie poradzić z tym rowerem, nie ma narzędzi, nic, ciemno. Gdzieś tam spotkał jakiegoś człowieka, a że mówił już wtedy profesor po francusku, po chińsku, więc mówi, że co ma, no, pyta się, czy nie mógłby gdzieś zanocować, bo rower mu w szlak trafił, a ten człowiek mówi, wiesz co, idź, tutaj niedaleko mieszka człowiek, który ci pomoże przy tym rowerze. Ale on mówi, no ale profesor mówi, ale przecież to już jest ciemno, no, on już śpi. Idź do niego, zapukaj i wywołaj go. No i ten młody profesor, wówczas profesor Gawlikowski, student Gawlikowski, zrobił tak, jak ten Chińczyk mu powiedział, zastukał do tych drzwi jakiegoś biednego domostwa. Wychodzi zaspany Chińczyk, starszy jakiś człowiek. No i profesor mu tłumaczy, że no, on wyjechał, no i padł mu rower i nie ma jak wrócić. A ten mówi, no poczekaj chwilę. No wziął narzędzia, przy jakimś tam kaganku mu ten rower naprawił i profesor, oczywiście student Gawlikowski, zrozaniolony mówi, no to ile ci płacę? A on mówi, przecież ja prawie nic nie zrobiłem. I jedź spokojnie do domu. Tak, mili Państwo, tak to drzewiej bywało w Chinach. Zapewne teraz już nic podobnego by się nie zdarzyło. Nie dlatego, żeby nie uzyskał pomocy, tylko dlatego, że ten Chińczyk zapewne zażyczył sobie jakąś tam kwotę. Ale ale tu chodzi o sam sposób myślenia, że nieważne jaka jest godzina, jeśli jest robota do zrobienia, to ją trzeba zrobić. I przypominam sobie sprzed może 20 lat Chińczycy, jakaś grupa Chińczyków, wtedy jeszcze nie za bardzo interesowałem się Chinami, ale pamiętam tą rzecz. Była jakaś grupa Chińczyków w Polsce i reporter gdzieś ich spotkał i się oczywiście obśmiewał z nich, bo wszyscy byli w wyjściowych dresach. Ach, jakie to było śmieszne. Ach, jak do tego polskiego sukinsyna to było śmieszne. I on ich pyta, jaki jest dzień pracy, jak to... Czy oni mają dziś dzień wolny? Oni mówią, nie, to jest dzień wolny chiński, bo mamy święto, nie pamiętam już, jakie to było święto, ale przecież my przyjechaliśmy tutaj do pracy, a nie mieć dni wolne. My nie jesteśmy w sanatorium, my jesteśmy w pracy. My pracujemy 7 dni w tygodniu, po 12 godzin. I ten polski sukinsyn nie zrozumiał. Nie rozumiał, jak to można, jak to tak można. Tak, proszę Państwa, ja z premedytacją użyłem tego brzydkiego sformułowania, ale nie dlatego, tylko dlatego, że to nie powinno się kląć. Natomiast w stosunku do tego bydła, a do tego polskiego bydła, które dziennikarskiego, czy z tak zwanego aparatu sprawiedliwości, czy jeszcze z 50 innych miejsc, nie będę używał innych słów. Nigdy. A proszę Państwa, Chińczycy mają w genach, kończę, Chińczycy mają w genach pracę. Mają chyba zaszyty dodatkowy gen pracy. Polacy, wystarczy, że przekroczą zachodnią granicę. I też od razu zaczyna się u nich odzywać ten gen pracy. Jaki efekt? Jaki sąd morał? No, każdy sobie chyba ten morał sam potrafi sformułować. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.